tam wobec takiego pomysłu, co w sumie nie dziwi, że lewica niespecjalnie, przynajmniej ta polska lewica niespecjalnie lubuje się w demokratycznych mechanizmach, ale to już z historii przecież wiemy. Dzisiejszy poranek wnet zaczynamy z zespołem MAN. A my publicystycznie poranek wnet zaczynamy od rozmowy o polskiej polityce. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zakończył się cykl spotkań. Wszystkie 5 komitetów, które dostały się do Sejmu i były u pana prezydenta. No i co z tych rozmów może wyniknąć? Dzisiaj pan prezydent ma o 12:00 wystąpić w telewizji przed mediami. Co usłyszymy? Co możemy usłyszeć?
No, pewnie pan prezydent, mimo buńczucznych zapowiedzi, szczególnie przedstawicieli opozycji, usłyszał o wielkiej chęci współpracy, no bo teraz rzeczywiście prezydent ma mocne karty w ręku. Przez kilka tygodni jeszcze gra bardzo mocnymi kartami i póki nie odda władzy w ręce ludzi mu niechętnych, tymi kartami może grać i może też coś dla Polski ugrać, to jest bardzo istotne. Więc nagle te wszystkie zapewnienia o likwidacji armii, oddaniu Polski niepodległości, Unii Europejskiej i tak dalej, no próbują mówić, że to nie tak, że oni tak nie są do końca tego pewni. I to jest dobre, no bo spowalnia procesy, które są bardzo niekorzystne dla Polski. No niemniej, jeśli uprą się, żeby w tej formule przejąć władzę, to jedyne, w czym dadzą radę się dogadać, no to w tych sprawach rozmontowywania polskiego państwa, czyli redukcji armii. Tu zawsze się dogadają, prawda? Przekazania uprawnień Unii Europejskiej dotyczących Polski. No, tu oczywiście będzie złamanie konstytucji i traktatów unijnych, no ale zdaje się, że oni już nie uważają, że trzeba tego prawa przestrzegać. Tu jakiś tworzy się nowy uzus stanowienia prawa, w której nie parlament, nie prezydent, tylko Komisja Europejska ma decydować, czy Rada Europejska, o tym, jak będą podstawowe prawa w Polsce stanowione.
I to jeszcze nie taka komisja jak teraz, tylko komisja okrojona do 15 komisarzy wybranych z państw członkowskich, więc nie każde państwo będzie miało swojego komisarza, taka egzekutywa europejska.
No tak to mają nazwać, egzekutywa. No my coś słyszeliśmy już kiedyś o egzekutywie. Rzeczywiście trochę będzie to przypominać dawny Układ Warszawski czy RWPG. No pewnie trochę więcej będzie takich wolności dotyczących życia osobistego, aczkolwiek myślę, że i na to przyjdzie czas, że zaczną ograniczać. No, już jest propozycja Uniwersytetu Europejskiego zlikwidowania i zakazania nazwy Boże Narodzenie, bo to dyskryminujące. Będą wkraczać takie rzeczy, które nie tylko dają jakieś nadzwyczajne przywileje ludziom o bardzo lewicowych poglądach, ale też będą ograniczać nasze przywileje. No i to niestety wisi w powietrzu. Jeśli się zgodzimy na taką superwładzę Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, no to też nasza władza, również z naszymi dziećmi. Trzeba pamiętać, że oni wkroczą do szkół i zabiorą nam sporą część władzy nad naszymi dziećmi. To jest realne zagrożenie.
To jeszcze wróćmy, zanim Unia Europejska, na to nasze podwórko. Prezydent podkreślał często w tych rozmowach, przynajmniej tak jak mówią politycy, że się spotykali, że nie podjął jeszcze decyzji, kogo desygnuje na kandydata na premiera. Jest taka opcja, że prezydent nagle od razu rozłoży tą ścieżkę dla Donalda Tuska do premierostwa?
No, jeśli podejmie taką decyzję, to jego konstytucyjne prawo. Byłoby to sprzeczne z obyczajem konstytucyjnym, no, ale obyczaj to jest tylko obyczaj. No, za to się, że tak powiem, nie odpowiada ani nie ponosi żadnych konsekwencji, że się go zmienia. Natomiast no, był pewien obyczaj, który polegał na uszanowaniu woli wyborców, to znaczy, że największa partia miała szansę stworzenia rządu. Deklaracje, że może ktoś inny, też nie do końca są, powiedziałbym, wiarygodne, no bo wskazują jeszcze kandydata na premiera. Też nie wiemy, czy wszyscy, czy liderzy partii, bo sporo takich odgłosów jest, że część tych ugrupowań, kilkunastu ugrupowań, które wchodzi ewentualną koalicję rządzącą, nie akceptują przed Donalda Tuska, więc my nawet nie wiemy, czy oni mają większość. No ale już jeśli chodzi o podział stanowisk w Sejmie, w parlamencie w ogóle, podział stanowisk w rządzie i jakikolwiek program, szczególnie w tych sprawach, które są w kompetencji prezydenta. Bo prezydent to ma nie tylko prawo i obowiązek wyznaczyć premiera. To nie jest jedyny obowiązek konstytucyjny. Jego podstawowym obowiązkiem jest troska o przestrzeganie konstytucji, troska o przestrzeganie polskiej niepodległości, obrona demokracji. Jeśli decyzje polityczne, nawet arytmetycznie zgodnie z wolą większości społeczeństwa, zagrażają polskiej niepodległości i demokracji, to musi to wyważyć. On musi apelować, żeby ci, którzy wchodzą w układ sprzeczny zresztą z wolą wyborców, no bo wyborcy przecież nie głosowali przeciwko polskiej niepodległości, przeciwko polskiemu bezpieczeństwu. Jeśli tworzący się układ poza plecami wyborców, a poza tym, przynajmniej poza ich wiedzą, jest niebezpieczny, to powinien próbować to zmienić. Powinien próbować podjąć taką grę polityczną, która będzie chronić polską niepodległość.
A z drugiej strony, jak powiedział pan redaktor, on te karty ma mocne, ale czasowe takie karty, których moc wygasa wraz z upływem tygodni, no tracą na swojej sile.
One tracą, ale pojawiają się nowe, no bo jest kwestia uchwalenia budżetu. No, nie widzę możliwości, żeby ta koalicja wspólnie stworzyła budżet, ale może go uchwalić. Tak, znaczy jedyny budżet, który mogą uchwalić, to w tej chwili ten budżet pisowski, ten budżet poprzedniej ekipy. No, teraz grzebanie w tym budżecie, który jest, no, doprowadzi do tego, że on po prostu nie będzie uchwalony, albo doprowadzi do katastrofy finansów państwa. Mogą próbować oczywiście pewne rzeczy zniszczyć poprzez zmiany w budżecie, tak, czyli odciąć na przykład finansowanie dla tych instytucji, które uważają za nie swoje. No ale to też nie jest takie proste. To też wymaga zbudowania odpowiedniej większości. A w każdej sprawie ta koalicja jest poróżniona. Być może w sprawie niszczenia, mówię, niektórych instytucji będą potrafili się dogadać. To jest największe ryzyko.
No te CBA, IPN, chociaż niektóre głosy z PSL-u też nie. Znaczy, przemiałem takie doświadczenie, że słowa polityków potrafią bardzo szybko się zmieniać i nie zawsze odwzorowują rzeczywistość, więc ja w te zapewnienia części PSL-u, że będą bronić IPN-u czy nawet CBA, to bym średnio wierzył, no ale takie głosy się pojawiają.
Znaczy w przypadku IPN-u, no to będzie to decyzja niepopularna w wielu elektoratach partii. Myślę, że nawet w elektoracie partii Platformy części to nie będzie spokojnie przyjęte, że się niszczy taką instytucję. Pewnie większość będzie zadowolona, ale nie wszyscy. To tam są, to nie ma takiego jednoznacznego stosunku. Ja nie wiem, jak tam elektorat.
Ale CBA, to zapowiadał Rafał Trzaskowski, no osobiście doświadczony przez obrazoburcze działania CBA, bo mu wiceprezydenta zamknęli, cały zarząd miejskiej spółki oczyszczania, czyli najważniejszej niemalże spółki w mieście, więc Rafał Trzaskowski chyba osobistą dyszy wolą wendety wobec CBA i ta grupa jest szersza, więc tutaj ta instytucja się pewnie nie ostanie.
No, być może się nie ostanie, ale ten proces likwidacji, jeżeli będzie żywiołowy, to też wywoła nieprawdopodobny chaos. Pewnie będą próbowali w to uderzyć. Ustawowo nie dadzą rady, znaczy nie będzie zgody na to prezydenta. Natomiast będą próbowali dokonywać destrukcji życia bezprawne, no i przez zniszczenie finansowe. Tu to wisi w powietrzu, no ale zobaczymy. Oni też nie mają za dużo czasu na jakieś grzebanie w tym budżecie, a muszą poobsadzać stołki, których jeszcze nie poobsadzali. To trzeba zresztą w samych komisjach zrobić obsadę, na przykład w Komisji Finansów, tak, no bo inaczej się nie da tego budżetu uchwalić. Być może dokonają w miarę sprawnie podziału, no ale widzieliśmy, jakie jest pojęcie wielu tych posłów, którzy tam idą do Sejmu. No. Znaczy, ja już pomijam takie żenujące sceny, że poseł nie wie, co to jest Zgromadzenie Narodowe. Tak? No takich scen będzie bardzo dużo. No, mamy do czynienia z ludźmi, którzy no, albo jeden z liderów partyjnych nie wie, jaki w Polsce jest podstawa stawka VAT-u. Tak? No to jak oni mają budżet uchwalać?
Oczywiście to pan poseł Śmiszek, formalnie wykształcony prawnik z doktoratem z prawa, strzelał stawkę VAT-u tak w widełkach między 7 a 35%. Widziałem ten wywiad, to było jak strzelał 35%, nie, 7, a może 9, to było nawet zabawne, bo chyba nie miał pojęcia w ogóle, na czym VAT polega jako taki. No dobrze, panie redaktorze, Tomasz Sakiewicz naszym gościem, to zadam pytanie trochę o obóz, a nie, jeszcze zanim obóz rządzący, to Donald Tusk, który w 100 konkretach zapowiedział postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu, no a wczoraj, czy przedwczoraj był bardzo kordialny, bardzo nisko się kłaniał, uśmiechał. W co gra Donald Tusk? Uśmiechał wobec pana prezydenta na spotkaniu w pałacu.
Ja myślę, że on już nie chciał sprowokować prezydenta do jakichś bardziej gwałtownych reakcji, ale jeśli będą mieli okazję zrobić krzywdę prezydentowi, to zrobią. To zrobią to samo, co z Lechem Kaczyńskim. Już nie chcę jakby rozciągać tej myśli, ale będą go na pewno czołgać. To ta strona, która często wpadała zresztą w konflikt z prezydentem, starała się zachować maksymalną atencję. Tamta strona żadnej atencji nie zachowa i żadnych pozorów nie zachowa. Zresztą ten poziom obniżenia kultury, debaty, szacunku dla autorytetu państwa, który widzieliśmy w ostatnich latach, szczególnie w kampanii wyborczej, ze strony głównie obozu Donalda Tuska, ale nie tylko, no bo tam to otoczenie też niewiele lepsze, to jest upadek cywilizacyjny. Znaczy znaczna część, to ludzi wykształconych, zgodziła się na to, czym byli Hunwejbini w Chinach w czasie rewolucji kulturalnej. Zgodziliśmy się na to, żeby niszczyć dorobek cywilizacyjny Polski i podważać po takie podstawowe zasady komunikacji, poniżać, używać wulgaryzmów, wywołać wojnę z tradycyjnymi instytucjami społecznymi jak Kościół. Bo to przecież to nie jest tak, że oni muszą się zgadzać, mogą się kompletnie nie zgadzać. Ale to nie jest powód, żeby kogoś poniżać czy obrażać.
Panie redaktorze, to jeszcze pytanie, czy prezydent ma taką świadomość, że czeka go najprawdopodobniej ta końcówka drugiej kadencji jako okres ataków i walki z większością dookoła Donalda Tuska, większością parlamentarną?
No, prezydent już jest dłuższy czas w polityce i nie ma prawa nie mieć takiej świadomości. Znaczy będzie w momencie, kiedy tamci niewiele będą chcieli od prezydenta, stanie się głównym celem ataku. Zapomną o Jarosławie Kaczyńskim, zapomną o Morawieckim, stanie się absolutnie głównym celem ataku i nie dlatego, że będzie miły czy niemiły, tylko że dlatego, że w ogóle jest, że nie jest z tej bandy, która przejmuje władzę.
Niezależnie co zrobić, niezależnie jak bardzo będzie starał się układać, to jest ten konflikt jest pewnie nieunikniony, to tutaj nie ma co dopytać o partię rządzącą. Na koniec bym zapytał, mamy pierwsze decyzje, Elżbieta Witek jako wicemarszałek, Mariusz Błaszczak jako szef klubu, taka konsolidacja obozu Prawa i Sprawiedliwości, tak to przynajmniej wygląda.
No i Jarosław Kaczyński stawia na swoje bliskie otoczenie i na ludzi doświadczonych. Ewidentnie to są ludzie, którzy są z nim od wielu lat i są bardzo doświadczeni w grze politycznej. No i chyba dobrze, no bo ten obóz musi się skonsolidować. Nie ma większości, ale ma wielką siłę. Na przykład może odrzucić każdą próbę obalenia weta prezydenta. A to jest sporo. To jest sporo. W sprawach, które nie będą dotyczyć bezpośrednio istnienia rządu czy tworzenia koalicji rządowej, może się dogadać choćby z samym PSL-em czy Konfederacją i tworzyć, ja to nazywam taką koalicją papieską. Ona się pierwszy ujawniła w czasie głosowania nad uchwałą dotyczącą obrony świętego Jana Pawła II i odrzucać te najbardziej lewackie pomysły niszczenia państwa i społeczeństwa. No więc to jest dużo. Tak, to jest naprawdę dużo. Aczkolwiek no bez rządu wielu rzeczy się uniknąć już nie da.
Bo można sterować administracją. Były głosy, cały czas są głosy o potrzebie reformy partii, o potrzebie przeszerogowania. Tego nie widać, ale to się szykuje. Jarosław Kaczyński, który był przecież, rozmawiał pan redaktor w Spale z prezesem PiS-u, jak on patrzy na ten obraz powyborczy i czy widzi potrzebę istotnej, głębokiej, czy takiej w tej chwili żadnej zmiany, tylko takiej konsolidacji, żeby przetrzymać pierwszy okres opozycji. Ewentualnie.
Powiem jedno, no chcę walczyć. Chcę walczyć, widać było wyraźnie wolę walki i nadzieję na to, że tą walkę można wygrać. Natomiast sytuacja i w Polsce nie jest tak niestabilna, że powiedzenie, co będzie za miesiąc, za pół roku, za rok, jest niezwykle trudne. Znaczy tu mogą, w tym parlamencie mogą powstawać różne rządy. To już skończyły się czasy, w którym jedni rządzą 4 lata. Prawdopodobnie czeka nas kołowrotek w ogóle rządowy, wynikający ze zmian premiera, ze zmian układów rządowych, z kryzysu przy istotnych głosowaniach. To wszystko nas czeka. Kilkanaście partii różniących się może przejąć władzę, ale sprawować ją będzie bardzo trudno i czasem nawet dla dobra państwa będą sięgać po głosy PiS-u, a to daje sporą grę możliwość gry politycznej.
No i wszyscy poczujemy się młodsi. Przypomnimy sobie Sejm pierwszej kadencji. Jak to było, od razu będzie przyjemniej. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny. No, będziemy młodsi, dlatego że to był jakiś bardzo dobry czas dla Polski. Chociaż bywał niezły rząd Jana Olszewskiego, to pokazał, a bywał i gorszy, co inne rządy tej pierwszej kadencji też prezentowały. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej.
Dziękuję bardzo. Gorszy. Dobrego dnia.
Dobrego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 7:30. Teraz zagra zespół Perfect, nie, zagra Bob Marley, a potem wracamy do studia. Wracamy do studia Poranka Wnet. Na teraz czas zająć się procesem europejskim, bo on próbuje przyspieszyć. Naszym gościem profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, były przedstawiciel Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Zacznę przewrotnie. Jeden z portali, nawet może powiem, który, co mi szkodzi, Wirtualna Polska, taki tekst tam jedna z dziennikarek przygotowała. Teraz się mówi, że te zmiany, po pierwsze, nic niewiele zmieniają, które właśnie proceduje Unia Europejska, czy Parlament Europejski, a po drugie, tam się wypowiada pan profesor Nowak-Farr, który mówi, że z tego się nic nie stanie, z tego nic nie będzie, bo to tylko komisja, jedna, druga, to tylko Europarlament, to musi być Rada i że w ogóle to jest ferment intelektualny, który nic nie znaczy, bo żadnego procesu centralizacji Unii Europejskiej nie ma. Tak można skrócić i wycisnąć myśl byłego wiceministra spraw zagranicznych za Platformy, pana profesora Nowaka-Farra. To prawda? Nic się nie dzieje? Cisza i spokój panują w Brukseli?
Nie, rozpoczęła się zmiana, proces zmiany traktatów. Zaczyna to się od debaty właśnie parlamentarnej w Parlamencie Europejskim. O tyle ci opiniodawcy, którzy opiniują to, jak pan redaktor powiedział, dziennikarze, profesorowie mają rację, że gdyby instytucje unijne chciały postępować zgodnie z prawem traktatowym, to każda zmiana musiałaby być ratyfikowana przez tego typu zmiana traktatowa, jak likwidowanie jednomyślności, czyli prawo unijne w całości miało być przyjmowane większością, czyli Polskę można byłoby przegłosować, nawet całą Grupę Wyszehradzką można byłoby przegłosować, gdyby tak Niemcy i Francja, powiedzmy, mówiąc w skrócie, chciały. No to żeby takie zmiany przeforsować, to trzeba byłoby ratyfikować, to w Polsce może być ratyfikowana taka jako umowa międzynarodowa zmiana traktatowa taką większością głosów, że żadna opozycja obecna ani żadna partia rządząca obecna nie nabrałyby takiej liczby wymaganych głosów, albo alternatywnie można by to robić w drodze referendum, wyrazić zgodę na ratyfikację, żeby prezydent ratyfikował takie zmiany. Czyli teoretycznie nic to jeszcze nie oznacza, w tym sensie, że te zmiany nie wejdą, jak my Polacy na to się nie zgodzimy, ale forsowana jest tak daleko idąca zmiana, żeby bez ratyfikacji w państwach członkowskich zmianę wprowadzić. No i to byłoby już poważne naruszenie prawa.
Ale jak to zrobić? Bo ja rozumiem, że są namysły, chodzą takie plany czy marzenia po korytarzach instytucji europejskich, żeby to wprowadzić bez takiej formuły jednomyślnej zgody na Radzie Europejskiej, a przecież jeszcze takie zmiany, no w teorii powinny być ratyfikowane w państwach członkowskich.
Członkowskich. Oni idą na skróty, ewidentnie, ale zrobili wiele rzeczy na skróty. To ja powiem tak, że obecny prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesor Lenartz, jak nie był jeszcze prezesem, to jako profesor napisał artykuł ostrzegający, artykuł naukowy przed pełzającymi kompetencjami instytucji unijnych. To znaczy, że instytucje unijne tak po cichutku, wbrew traktatom, kosztem państw członkowskich, zagarniają sobie, przypisują sobie kompetencje, a one mają tylko tyle władzy, teoretycznie, ile państwa członkowskie dały im w traktatach ratyfikowanych za zgodą poszczególnych państw członkowskich. A później jako prezes Trybunału, no już nie słuchał siebie jako profesora, i sam Trybunał przypisywał sobie kompetencje. No weźmy, wiceprezes Trybunału nie miała prawa nałożyć na nas kary za kopalniów i za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Traktaty nie przewidują czegoś takiego, a nałożyła. Czyli praktyka pokazuje, że wszystko to tam można zrobić. Może ci, którzy mówią, że nic tam się nie dzieje, no chcąc, nie chcąc, sprzyjają temu, żeby przez zaskoczenie instytucje unijne zrobiły coś i nagle ogłosiły nam, że obudziliśmy się w innej rzeczywistości. I tu już nie jest propaganda, ale taka byłaby rzeczywistość, że Polska stałaby się czymś na wzór jednym ze Stanów albo landów niemieckich, ale jeszcze gorzej, bo głos ciągle naszego ministra, nawet po takiej federalizacji, by mniej znaczył niż głos ministra na przykład francuskiego czy niemieckiego przy przyjmowaniu prawa Unii, bo instytucjami, które przyjmują prawo Unii, to oprócz Parlamentu Europejskiego jest właśnie rada złożona z ministrów państw członkowskich.
To jeszcze na sekundę wskoczmy w ten projekt. To też państwu polecam, często to powtarzam. Jeżeli państwo będą mieli chwilę, taką dłuższą chwilę wolnego czasu, to niech państwo spróbują znaleźć na stronie Europarlamentu tekst tej rezolucji. Tekst, no, było, nie było dość istotny. Nie chodzi o jakąś tam dyrektywę, która mówi, że banan musi mieć jakąś krzywiznę albo że ślimak to ryba. Chodzi o rezolucję zmiany traktatów, czyli tak jakby w Polsce zmiany konstytucji. I niech państwo ten tekst próbują znaleźć. To nie jest takie proste. A my ten tekst państwu pokrótce opiszemy, panie profesorze, co właściwie jest w tych propozycjach.
W zasadzie już po traktacie z Lizbony tej jednomyślności przy przyjmowaniu tego prawa, prawa pochodnego, nie traktatowego, bo tego instytucje unijne same nie mogą robić, ale robią, przyjmują tak zwane prawo pochodne. Czyli te ustawy, członkostwo w Unii Europejskiej polega na tym, że państwa dokonują transferu suwerenności na rzecz instytucji unijnych i ściśle określają, jakie prawo, które dotychczas przyjmowane było, tak jak w Polsce, przez Sejm, Senat i z podpisem prezydenta albo rozporządzenia wydawane przez rząd, w jakiej części te akty prawne przyjmowane w państwach członkowskich, kompetencje do przyjmowania tych aktów prawnych przechodzą na rzecz instytucji unijnych. I co się dzieje w instytucjach unijnych? Gdybyśmy 1 maja 2004 przystępowali do Unii, to gro tych aktów prawnych musiała być przyjmowana przy zachowaniu prawa weta dla poszczególnych państw. Po wejściu w życie traktatu z Lizbony skurczyło się to, ale na przykład nadal, zwłaszcza kwestie finansowe, słynna decyzja o zasobach własnych, która mogła nakładać podatki na państwa członkowskie, musiała być ratyfikowana w poszczególnych państwach członkowskich. Gdybyśmy się nie zgodzili na to, że Krajowy Plan Odbudowy, którego nam nie udzielono, będzie spłacany przez państwa członkowskie, nawet jak nie skorzystają z tego planu, gdybyśmy się na to nie zgodzili, ratyfikując decyzję, tak zwaną decyzję w sprawie zasobów własnych, taki akt prawny, ona nie mogłaby wejść w życie. Natomiast po tej reformie tej jednomyślności praktycznie już nie będzie. Będziemy zmuszeni do przyjęcia, możemy być zmuszeni po takiej reformie do przyjęcia euro. Teraz mamy obowiązek przyjęcia euro, ale nie musimy w określonym dacie tego zrobić, czyli tego obowiązku presaldo jakby nie było.
Teraz będzie to w całości. Ciekawe, co będzie z tymi krajami, które sobie wynegocjowały możliwość czy przywilej nie wchodzenia w euro. Dania chociażby. Tam było kiedyś referendum, czy jednak wejść do euro. Duńczycy powiedzieli nie, zostali przy swojej walucie. Teraz pytanie, czy się zgodzą, żeby trochę tylnymi drzwiami do euro ich zmusić, żeby wstąpili. A te przejęcia, to jeszcze, panie profesorze, bo to jest tak, dwa obszary kompetencji mają przejść do wyłącznej zakresu władztwa Unii Europejskiej, między innymi polityka tzw. klimatyczna, żeby tutaj realizować wszystkie propozycje Timmermansa już bez potrzeby w jakiejś dyskusji z rządami, ale też 8 obszarów ma być wspólne, w tym bezpieczeństwo, ochrona granic, wojsko, edukacja, również można by dalej wymieniać, tych obszarów jest 8. Co oznacza, że to jest wspólnym obszarem kompetencji między państwem członkowskim a Unią?
No bo jest część aktów prawnych, które nadal po części są przyjmowane przez państwa członkowskie, po części przez instytucje unijne. Co to znaczy wyłączna kompetencja, gdy była instytucji unijnych w zakresie przyjmowania prawa dotyczącego bezpieczeństwa? Proszę państwa, oznaczałoby to tyle, że po napaści Rosji na Ukrainę, gdyby ta reforma wtedy obowiązywała, to by pewnie Putin już dawno całą Ukrainę zajął i by dzisiaj się zastanawiała, kto przy pomocy zielonych ludzików próbować swój porządek w Polsce atakować, Polskę jako kraj przyfrontowy obok już Ukrainy bezpośrednio leżący. Wiadomo, jak prezydent Francji i kanclerz Niemiec zachowywali się po wybuchu wojny. No, gdyby wtedy nie interwencja Polski, dyplomatyczna, moralna, naciski, nasza pomoc dla Ukraińców, to przecież oni wisieli na telefonie do Putina, przecież siedzieli przy tym upokarzani przez Putina wielkim, ogromnym stołem tuż przed wybuchem wojny. To skandal w ogóle, że oni tak negocjowali i nie rozliczyli się z tego. Niech najpierw te stolice, które lansują ten federalizacji projekt, rozliczą się z tego, z wybuchu wojny w Ukrainie. Przecież Niemcy, zapewniając sobie dobrobyt tanim gazem, prowadząc taką, a nie inną w imieniu całej Unii politykę energetyczną, sfinansowali Putinowi napaść na Ukrainę. Oni mieli tani gaz, a Putin miał pieniądze na zabijanie Ukraińców. I ci ludzie mają czelność teraz coś Polsce narzucać. Polska po wybuchu wojny, mówiliśmy wielokrotnie na tej antenie, stała się stolicą moralną Europy. I oni teraz jakby robić nam na złość, chcą narzucić nam swoją wolę, może odtrącają uwagę od problemu zasadniczego. Niech się rozliczą z tego, co robiły tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie, po wybuchu, a jeszcze wcześniej, kilka lat temu, po aneksji Krymu i po pierwszych zbrodniach międzynarodowych. Nie z tego się rozliczą również ci polscy politycy, którzy zasiadali w kierowniczych gremiach instytucji unijnych, co oni zrobili w sprawie zbrodni rosyjskich związanych z aneksją Krymu tyle lat temu. Cała kadencja miała takich ludzi w instytucji unijnych. Niech się z tego rozliczą, a nie teraz odwracają uwagę od problemów zasadniczych, właśnie wyjaśnienie, jak to się stało, że Putin mógł napaść na Ukrainę, kto mu to sfinansował, jaka była polityka wtedy narzucana między innymi Polsce energetyczna, jak chcieli, żebyśmy zamknęli kopalnię Turów i więcej węgla od Rosji kupowali i jeszcze jej więcej pieniędzy dawali na napaść na Ukrainę. No niech ci ludzie się z tego rozliczą. Ja rozumiem, że w polityce nie ma moralności, no ale jakaś lojalność w traktatach pisze obowiązuje. Solidarność. To jest przecież zaprzeczenie traktatów, co oni zrobili, że do tej pory nie udzielili nam pomocy finansowej w związku z tą pomocą, jaką myśmy pomogli Ukrainie.
Panie profesorze, na koniec poproszę o komentarz do słów z wtorku, gdzie gościem Poranka Wnet był Marek Sawicki, pytany o ewentualny rozdział ministerstw, które chciałoby PSL. Powiedział o dziwo, że PSL nie bardzo się pali do objęcia teki Ministerstwa Rolnictwa. Pytam dlaczego, a prominentny polityk PSL-u mówi, dlatego, bo i tak większość decyzji zapada w Brukseli i niewiele da się zrobić, to po co brać ten kłopot? Tam musi być osoba, która będzie współgrała z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z premierem, żeby cokolwiek dla rolnictwa zrobić, bo w Warszawie sam minister to może tylko sobie pogadać. Co to świadczy o...
No, to mówi człowiek, który dwukrotnie był, czy trzykrotnie był ministrem rolnictwa. Akurat człowiek, którego darzę autorytetem, który widziałem, co potrafił zrobić, jak ratował polskie rolnictwo przed tym, co chciały nam instytucje unijne narzucić. W swoim czasie byłem nawet społecznym doradcą pana ministra Sawickiego. Mi się wydaje, że to Ministerstwo Rolnictwa powinno być koniecznie połączone w Polsce z Ministerstwem Ochrony Środowiska i wtedy taki konglomerat miałby jakąś szansę przeciwstawić się narzucaniu Polsce interesów A pod płaszczykiem interesów unijnych.
Co ta wypowiedź świadczy w kontekście planów centralizacji? No teraz rozumiem, ważny polityk PSL mówi o Ministerstwie Rolnictwa, nie warto go brać, bo i tak wszystko zapada w Brukseli. Jeżeli by przyjąć ten plan...
A jeszcze więcej ma zapadać w Brukseli. Właśnie. A jeszcze więcej po tej reformie. No i to, co pan Marek Sawicki, ja zapewniam państwa, że pan Marek Sawicki wie, co mówi, no to tak, to tak wygląda rzeczywistość. Ja się nie godzę z tym, że ta debata w Parlamencie Europejskim, rozpoczynająca formalny proces zmian w traktatach, nic nie oznacza. Oznacza to, że coraz mniej będziemy mieli do powiedzenia. Oczywiście można się godzić na takie integracje przy wzajemnym zaufaniu, ale jak po wybuchu wojny w Ukrainie można mieć zaufanie do kanclerza Niemiec? No, na litość boską, no ludzie, obudźmy się.
Nie, takiego zaufania mieć nie można, o czym mówił profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, były przedstawiciel Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo, panie ministrze, panie profesorze.
Nie, ministrze, do widzenia.
Do usłyszenia. Godzina 7:50, czas na Kronikę Paryską.
Kronika Paryska.
Witam pana, panie redaktorze, witam wszystkich państwa. Natychmiast po ataku Hamas na Izrael minister spraw wewnętrznych Darmanin zakazał wszelkich manifestacji poparcia dla ludności palestyńskiej. Obawiano się zakłócenia porządku publicznego. Mimo zakazu jeszcze tego samego wieczora w Paryżu na Placu Republiki miała miejsce wielotysięczna manifestacja. 130 osób aresztowano. Podobnie było gdzie indziej. W wielkich miastach, na przedmieściach, w małych miastach, w miasteczkach francuskich. Wszędzie. Cieszący się powszechnym autorytetem Karim Benzema, laureat Złotej Piłki i reprezentant w rozgrywkach międzynarodowych, Mahomet Amin, podobnie jak inni reprezentanci Francji, napisał na Twitterze: nasze modlitwy idą ku cierpieniom narodu palestyńskiego. Wobec rozmiaru zjawiska minister ostatecznie cofnął zakaz zgromadzeń. Przeważyła obawa, aby masowe manifestacje nie przerodziły się w zamieszki, ale rozsądek nakazywał ostrożność w postępowaniu. Deputowany demokratycznego parlamentu, wybraniec ludu, musi liczyć się ze zdaniem swoich wyborców. Premier Imperium Brytyjskiego Disraeli powiedział o tym cynicznie: muszę nadążać za tłumem, czyż nie jestem jego przywódcą? Więc politycy francuscy nadążają za tłumem wyborców mahometańskich, ponieważ są ich przywódcami. Na manifestacjach się nie skończyło. Mimo podjętych środków bezpieczeństwa, bezpośrednim następstwem wydarzeń na Bliskim Wschodzie były liczne akty agresji. W mieście Arras w piątek 13 października fanatyczny mahometanin zamordował Dominika Bernard, nauczyciela języka francuskiego w liceum imienia Gambetty. Przypomniano przy okazji, że 3 lata wcześniej fanatyczny mahometanin narodowości czeczeńskiej obciął głowę nauczycielowi Samuelowi Paty. Wylano wówczas potoki łez i zapowiedziano kolosalne zmiany w szkolnictwie. Łzy wyschły, skończyło się na zapowiedzi. Zbrodniarz zaraz nazywał się Mahomet Maguszkow i był również narodowości czeczeńskiej. Media nie wspomniały, że Mahomet, zanim zabił, krzyknął do swojego nauczyciela: wołaj teraz na pomoc swoją Mariannę, wołaj swoją republikę. W tym tragicznym momencie dał upust nienawiści do przedmiotu, którego profesor literatury nauczał go zgodnie z programem Ministerstwa Oświaty. We Francji ten przedmiot wychowania obywatelskiego określa się mianem wartości republikańskich. Czym są wartości republikańskie? Tego nikt dokładnie nie wie, poczynając od tych, którzy się tym komunałem posługują na co dzień. Mahomet Maguszkow wiedział, że to jest to, czego śmiertelnie nienawidzi. W stosunku do Mahometa nauczanie laickie poniosło porażkę. Minister oświaty Attal próbował ratować twarz i zorganizować w szkołach ogólne potępienie dla zbrodni. Nakazał następnego dnia uczcić pamięć zamordowanego minutą ciszy. Uzupełnił tę decyzję ostrzeżeniem, że w sprawie każdego ucznia, który by zakłócił uroczystość, doniesienie o przestępstwie będzie wysłane do prokuratora. W liceum imienia Gambetty 79 uczniów zakłóciło i informacje o każdym z nich przesłano. Wieczorem było już wiadomo, że zakłócono minutę ciszy nie tylko w Arras, ale w 375 szkołach na terenie Francji. Wobec masowej manifestacji niezadowolenia rząd musiał odstąpić od sankcji. Rząd przegrał z muzułmanami. Minęliśmy punkt, spoza którego nie ma już odwrotu. Rząd rządzi, ale panuje Mahometanin. Mahometanin wybiera deputowanych. Nie można nic na to poradzić. Na zmiany, na naprawę jest już za późno. Władze mają coraz większe kłopoty z rekrutacją ciała pedagogicznego. Nauczyciele nie garną się do zawodu, nie chcą być profesorami, a jeżeli już, to nie chcą nauczać historii. A jeżeli nauczać, to nie wartości republikańskich. Nie chcą dzielić losu Samuela Paty ani Dominika Bernard. Kiedy ministerstwo zaproponowało wielu liceom dodanie do ich nazwy patronatu zamordowanego Samuela Paty, wszystkie odmówiły. Nauczyciele nie chcą umierać za wartości republikańskie, czymkolwiek by one były. Ale czym one są właściwie? Państwo francuskie, kiedy odwołuje się do republiki, nie twierdzi wcale, że chodzi o pierwszą republikę, która zaprowadzała porządek społeczny gilotyną i uchwalała prawa niedorzeczne i głupie, która zniosła wieżyczki strażackie jako urągające zasadzie równości, w związku z czym wybuchły po miastach pożary. Która zniszczyła najcenniejsze zabytki, dziedzictwo materialne Francji. Te aspekty pierwszej republiki okrąża się szerokim łukiem, pozostawiając jedynie zużyty slogan wolność, równość, braterstwo, który jak wygląda w praktyce, każdy głupi wie, oraz deklarację praw człowieka, która nigdy nie stała się prawem, pozostała deklaracją. Z czasów pierwszej republiki datuje się również krwawa pieśń zemsty Marsylianka, wymyślona w Strasburgu i zatwierdzona jako hymn państwowy przez trzecią. Serge Gainsbourg, znudzony powtarzaniem jej nierealnych słów, napisał parodię. Ozarm, etc., do broni i tak dalej. O co wytoczono mu proces. Prawodawstwo francuskie opiera się na kodeksie Napoleona i nawiązuje do ustawodawstwa rzymskiego. Historia II Republiki była tylko krótkotrwałą chimerą, która wyniosła do władzy dyktatorskiej Ludwika Napoleona Bonaparte, Napoleona III, znienawidzonego przez socjalistę Karola Marksa i przez para Francji, para królestwa Wiktora Hugo. Pozostaje trzecia republika utworzona po przegranej wojnie francusko-pruskiej. Obecna Francja lewicowa nawiązuje do niej. Pierwsza nauczała, że Pana Boga nie ma, ale dopiero trzecia zatwierdziła rzecz urzędowo. Odseparowała Kościół od państwa i utworzyła nauczanie laickie, fundament władzy, jej dogmat. Głównym celem szkoły nie jest nauczanie, ale wychowanie w duchu laickim, twierdzili rządzący socjaliści. Ale jakimiż to słowami nauczyciel historii ma przekonać do republiki uczniów pochodzących z dawnych kolonii francuskich, skoro ojcowie republiki socjaliści, Jean-Jaurès, Jules Ferry, prezydent Ber, byli nie tylko twórcami szkoły laickiej, ale również znienawidzonego imperium kolonialnego i zażartymi zwolennikami kolonii, naturalnie laickich. Jak chwalić jednym głosem George Saint za jej walczący feminizm i antyklerykalizm, a zarazem czcić gambetę patrona szkoły w Arras, któremu George Saint zarzucała prowadzenie Francji do upadku i brak zdrowego rozsądku. Na razie na ogólne życzenie publiczności i potrzebę chwili zmieniono francuskie dziedzictwo literackie. Pascala usunięto za jego mistycyzm, Chateaubrianda za klerykanstwo, Paula Morin, Erckmana Szatriana i wielu innych za kolaborację i katolicyzm, Colberta za katolicyzm i sprzyjanie niewolnictwu, Charlesa Maurrasa, Leona Dodetta, Jacques'a Bainvillea i innych za monarchizm w duchu katolickim. Przy okazji wymazano z historii Voltaire'a za jego antysemityzm. Nie uchroniło go nawet wychwalanie Mahometa w sztuce pod tym tytułem. Republikański indeks autorów francuskich jest dłuższy od tego, które wprowadzili Niemcy w 1940 roku. Mało kto oparł się czystkom. Nie wiadomo, czy to wystarczy. Po ostatnich wydarzeniach, aby nie dopuścić do następnej fali zamieszek z paleniem samochodów, rozbijaniem wystaw sklepowych, rabunkiem, trzeba będzie chyba odwołać się do metody Kalifa Omara. kiedy przyszło decydować o losach słynnej Biblioteki Aleksandryjskiej, kalif w swojej głębokiej mądrości uznał jedną część ksiąg za przeciwną naukom Koranu, nakazał jej więc spalić jako truciznę duszy, pozostałe zgodne z Koranem także kazał spalić jako niepotrzebne, ponieważ Koran wystarczy. W przeszłości ślad, dłoń nasza zmiata, śpiewaliśmy niegdyś słowami międzynarodówki. Ale jeśli całkiem zmieciemy przeszłość, to jaka przeszłość rysuje się przed nami w Europie? Laicka czy mahometańska? Notabene Olivier Le Borgne, biskup Arras, przewodnicząc katolickiemu pogrzebowi nauczyciela Dominika Bernard, powiedział: oto ty, człowiek spokojny, zostałeś wyniesiony do rzędu męczenników.
Kronika paryska.
A mówił redaktor Piotr Wit. Jest godzina 7:59, za chwilę godzina 8:00, czas na serwis informacyjny.
Dzień dobry, minęła 8:00. W tym wydaniu wiadomości: moralna stolica Europy zagrożona, profesor Gontarski o centralizacji Unii. Dziś prezydent podsumuje konsultacje powyborcze oraz Izrael jest gotowy do inwazji lądowej w strefie Gazy. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Gdyby w momencie wybuchu wojny na Ukrainie Unia Europejska była już scentralizowana, to Putin zająłby Ukrainę, mówił w poranku wnet profesor Waldemar Gontarski.
Niech najpierw te stolice, które lansują ten federalizacji projekt, rozliczą się z wybuchu wojny w Ukrainie. Przecież Niemcy, zapewniając sobie dobrobyt tanim gazem, prowadząc taką, a nie inną w imieniu całej Unii politykę energetyczną, sfinansowali Putinowi napaść na Ukrainę. Oni mieli tani gaz, a Putin miał pieniądze na zabijanie Ukraińców. I ci ludzie mają czelność teraz coś Polsce narzucać. Polska po wybuchu wojny stała się stolicą moralną Europy.
Mówił profesor Waldemar Gontarski. Cała rozmowa na wnet FM. Sytuacja w Polsce jest tak niestabilna, że powiedzenie tego, co będzie za miesiąc czy za rok, jest niezwykle trudne, mówił w poranku wnet redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz.
To już skończyły się czasy, w którym jedni rządzą 4 lata. Prawdopodobnie czeka nas kołowrotek w ogóle rządowy, wynikający ze zmian premiera, ze zmian układów rządowych, kryzysów przy istotnych głosowaniach. To wszystko nas czeka. Kilkanaście partii różniących się może przejąć władzę, ale sprawować ją będzie bardzo trudno i czasem nawet dla dobra państwa będą sięgać po głosy PiSu, a to daje możliwość gry politycznej.
Mówił redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz. Konsultacje powyborcze u prezydenta przebiegły w dobrej atmosferze, powiedziała w gościu wiadomości TVP szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Jak przypomniała, kadencja Sejmu kończy się 12 listopada, w związku z tym prezydent ma jeszcze czas na podjęcie decyzji, komu powierzy misję tworzenia rządu. Pierwszego posiedzenia nowego Sejmu można spodziewać się tuż po 12 listopada, dodała Ignaczak-Bandych. Prezydent Andrzej Duda podsumuje przebieg konsultacji dziś o godzinie 12. Izrael przygotowuje inwazję lądową na strefę Gazy, potwierdził wczoraj w przemówieniu telewizyjnym izraelski premier Benjamin Netanyahu. Nie podał jednak jakichkolwiek szczegółów na temat terminu lub innych informacji o planowanej operacji. Netanyahu powiedział, że decyzja o tym, kiedy izraelskie siły wkroczą do palestyńskiej eksklawy kontrolowanej przez ruch islamistyczny Hamas, podejmie specjalny gabinet wojenny rządu. Izraelski premier przyznał, że jest jednym z odpowiedzialnych za niepowodzenia w zakresie bezpieczeństwa, które umożliwiło Hamasowi atak na Izrael. Wcześniej w środę Wall Street Journal napisał, że Izrael zgodził się odłożyć lądową operację w strefie Gazy na prośbę USA, by dać czas siłom amerykańskim na sprowadzenie do regionu systemów obrony powietrznej. O tym, że administracja USA starała się opóźnić izraelską operację lądową, donosiły wcześniej inne media, w tym New York Times. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył wczoraj, że w związku z wydarzeniami w Strefie Gazy rezygnuje z planu złożenia wizyty w Izraelu. Jego partia ogłosiła tego dnia pomysł zorganizowania propalestyńskiej demonstracji na lotnisku Ataturka w Stambule. Jej celem będzie, jak podkreślili organizatorzy, zwrócenie uwagi na izraelską brutalność wobec Palestyńczyków. W demonstracji ma wziąć udział prezydent Erdogan. Władze Turcji zaoferowały po wybuchu walk w Izraelu i Strefie Gazy mediację mającą doprowadzić do zaprzestania działań wojennych. Republikański kongresmen Mike Johnson został wybrany na przewodniczącego amerykańskiej Izby Reprezentantów. Jego wybór zakończył trwający 3 tygodnie impas i wstrzymanie prac niższej Izby Kongresu Stanów Zjednoczonych. Nowy przewodniczący został wybrany większością 229 wobec 209 głosów. Pierwszym aktem ogłoszonym przez nowego spikera będzie rezolucja popierająca Izrael w walce z Hamasem. Wybrany po raz pierwszy do kongresu w 2016 roku, Johnson będzie najmniej doświadczonym politycznym spikerem. Zasłynął jako autor nieudanej apelacji złożonej przez 126 republikańskich reprezentantów, która miała unieważnić wynik wyborów prezydenckich i wygraną Joe Bidena w 2020 roku.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Dziś zachmurzenie duże i całkowite, w centrum i na południu większe przejaśnienia oraz lokalnie rozpogodzenia, okresami opady deszczu, miejscami mrzawki. Temperatura maksymalna od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 16 na południowym wschodzie.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Wczoraj piłkarska Liga Mistrzów dokończyła trzecią kolejkę spotkań i warto podkreślić, że żaden mecz nie zakończył się bezbramkowym remisem. Wszędzie padały gole. Barcelona wygrywa 1 bramką z Szachtarem Donieck, Ferran Torres i Lopez strzelcami bramki dla Barsy, Sudakow dla gości z Doniecka, a Robert Lewandowski ten mecz oglądał z trybun, szykuje się na Grand Derby Europa z Realem Madryt, które będą rozegrane w sobotę. Paris Saint-Germain rozbił Milan aż 3-0. Mbappé, Kolo i Lee strzelcami bramek. Feyenoord z kolei poradził sobie z Lazio Rzym 3-1. Young Boys Berno nie dali rady. Szwajcarzy na własnym stadionie z Manchesterem City, a więc triumfatorem Ligi Mistrzów. 3-1 zwycięstwo The Citizens. 2 bramki strzela Erling Haaland. Newcastle na St. James's Park, a więc angielski klub, przegrywa z Borussią Dortmund 0-1. Celtic z kolei u siebie niesamowicie zacięty mecz z Atletico Madryt 2-2, mimo że to piłkarze z Glasgow prowadzili 2-0 po bramkach Furashiego z Japonii i Palmy, ale wtedy Griezmann wziął się do roboty, strzela kontaktowego gola i wreszcie Morata daje remis gościom z Madrytu. Jeszcze czerwona kartka pod koniec dla piłkarza z Hiszpanii, De Paula. Lipsk wygrywa z Trwenią z Wezdą 3-1, a Antwerpia została u siebie rozbita przez Porto 1-4. 3 bramki strzela Eva Nilsson. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejsze rozgrywki, a więc Liga Mistrzów i Liga Konferencji, na pewno zwracamy uwagę na Częstochowę 18:45, a w zasadzie na Sosnowiec, bo tam przecież gra Raków. Raków zmierzy się ze Sportingiem Lizbona, no i w zasadzie ostatnia szansa, żeby jeszcze zaistnieć w Europie. Natomiast Legia jedzie do Bośni i Hercegowiny na mecz ze Zrińskim Mostar, 21. Legia ostatnio turbulencje, oczywiście porażka w lidze, ale Liga Nasza to też nie Liga Konferencja, więc miejmy nadzieję na odrodzenie właśnie na stadionie w Mostarze. Bardzo dobrze gra z kolei Hubert Hurkacz, on nie ma turbulencji. W zasadzie miał jedną w Japonii, ale tam sobie narzucił zbyt ostre tempo po turnieju w Szanghaju. Teraz gra w Bazylei i w drugiej rundzie pokonał bez problemu Niemca Jana Landa Strupa 6-1, 6-4 i zameldował się w ćwierćfinale. Super Puchar Polski siatkarek oczywiście pojechał do Polic i to 4. raz w historii. Chemik Police rozbił mistrzynię Polski ŁKS Komerskon Łódź 3-1. Natomiast w plus lidze siatkarzy Projekt Warszawa bez problemu radzi sobie z GKS-em Katowice 3-0. W drugim wczorajszym meczu Trefl Gdańsk pokonał Enę Czarnych Radom 3-1. I tutaj na uwagę zasługuje pierwszy set, który był niezwykle długi. Jeden chyba z najdłuższych w ostatnich latach plus ligi. Oczywiście trzeba było grać do przewagi 2 punktów i było 39-30. 27. Później Tref już gładko przejechał się po Czarnych z Radomia. Natomiast kompletnie nie radzą sobie koszykarze Śląska Wrocław w Eurocup. Tak było w poprzednim sezonie, tak jest w tym. 4 porażki, 0 zwycięstw. Wczoraj przegrywają wrocławianie u siebie z Arisem z Saloniki. 63-80. No i tu rzeczywiście przydałaby się poprawka. Podobnie zresztą jak piłkarzom Rakowa i Legii. Teraz to wszystko. Kolejny sport po godzinie 9. Zapraszam.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama. Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski. W każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Po reklamie.
Słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm, słyszymy się w internecie, a widzimy się także na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.13.
Kto tam?
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet Marcin Horała, poseł 9 i poseł elekt 10 kadencji. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I pełnomocnik rządu zajmujący się Centralnym Portem Komunikacyjnym. To do czego przejdziemy, ale najpierw o polityce słów kilka. Jak wygląda scena polityczna po serii spotkań u prezydenta?
Wszystko jest polityką, panie redaktorze.
No wszystko, ale ta jest partyjną, politykę partyjno-parlamentarną.
Jak wygląda po spotkaniach u prezydenta? Szczerze muszę odpowiedzieć, nie wiem, bo w nich nie uczestniczyłem. Ani nawet jakichś szczególnych plotek nie słyszałem. Jeszcze nie było okazji do jakiegoś spotkania w szerszym gronie w nowej kadencji, żeby się te ploteczki rozniosły.
Nie rozeszły się? Nie, to nie było. To przedwczoraj było spotkanie z PiS-em. To nie ten, co mówi prezydent, czego chce, co oczekuje, jak to wygląda.
Być może jestem po prostu poza obiegiem.
Plotek. O, a to byłoby niedobrze, panie ministrze, bo to źle świadczy. Kiedyś w Rosji Sowieckiej tak wiedziano, że człowiek wypada z łask, że mu telefon na biurku przestawał dzwonić. Wiadomo było, że jest niedobrze.
Mój telefon dzwoni niestety zdecydowanie częściej, niż bym sobie tego życzył, ale nie, no, sytuacja jest jasna. No, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, zdobyło największą liczbę głosów, ma największy klub parlamentarny. Chcielibyśmy spróbować w pierwszym kroku konstytucyjnym utworzyć większość, choć sukces tej misji jest mało prawdopodobny.
No właśnie, to pan minister jest w centrum Prawa i Sprawiedliwości. Są tacy, są na lewo, to jest na przykład pana kolega z okręgu sąsiedniego Kacper Pożyński, który mówi, że nie ma takich szans, że to jest humbug, ale są tacy, którzy wierzą. Antoni Macierewicz mówi, że spokojnie będzie rząd.
Nie wiem, czy Kacper Pożyński jest na lewo ode mnie, a Antoni Macierewicz na prawo. Ciekawe. Musiałbym się głębiej zastanowić nad tym. Nie, no ja myślę, że tak. W systemie parlamentarno-gabinetowym partia, która zdobyła największą liczbę głosów, ma największy klub, powinna tę szansę dostać. Natomiast no, oceniając realnie sytuację na scenie politycznej, szansa jest no, raczej mała, ale nie powiedziałem, że absolutnie zerowa. Nie takie rzeczy już żeśmy w polityce widzieli.
A kto ma największe szanse z waszego obozu, aby większość zbudować?
Prezes Jarosław Kaczyński oczywiście jest tym, który będzie budował jako szef formacji, a jako kandydat na premiera no, dosyć naturalnym wydaje się Mateusz Morawiecki, choć no, nie uczestniczę w różnych takich rozmowach. Być może ktoś z potencjalnych koalicjantów, gdyby ceną za zbudowanie większości miały być jakieś koncesje personalne również w obszarze premiera, no to cóż, przynajmniej warto porozmawiać, zastanowić się, zobaczyć oferty. Ale Mateusz Morawiecki jest takim naturalnym kandydatem.
Okej, ale to byłoby dobre dla PiS-u, tak bardzo trzymać się władzy, tak bardzo nie dopuścić Tuska, żeby oddać takiego premiera znacznie mniejszemu koalicjantowi.
W wymiarze takim czysto politycznym i powiedziałbym w normalnym systemie politycznym nie. Prawo i Sprawiedliwość obecnie w opozycji będzie w takiej, no to przynajmniej teoretycznie dobrej pozycji, mając silny, duży klub parlamentarny, mając możliwość podtrzymania weta prezydenta i mając koalicję rządzącą, której właściwie nic nie łączy. Która powinna być skazana na szybki klincz i być może rekonfigurację tego układu już jeszcze w tej kadencji, bo tak jak mówiłem o tym małym prawdopodobieństwie teraz, to wynika ono z pewnej emocji. Znaczy elektoraty wszystkich partii opozycyjnych, również tych, z którymi potencjalnie moglibyśmy mieć jakieś koalicji, są nakręcone takim triumfem odsuwania PiS-u od władzy. Natomiast no, życie ma to do siebie, że jak się kogoś od władzy odsuwa, to trzeba kogoś przysunąć i wtedy już zaczyna się ocena zupełnie innej sytuacji i emocje się szybko zmieniają i na przykład za rok już ta sytuacja emocjonalno-psychologiczna głównie może się nałożyć z tą racjonalną programową, która już teraz by wskazywała, że na przykład PSL-owi programowo bliżej do Prawa i Sprawiedliwości, również jego elektoratowi,
niż do lewicy
na przykład, czy do znacznej części koalicji obywatelskiej. Ale to mówię to w takiej normalnej, że tak powiem, kalkulacji politycznej, natomiast niestety sytuacja w Polsce nie jest do końca normalne. Ja się bardzo obawiam, że celem być może już niedługo premiera Donalda Tuska jest załapanie się na stołek przewodniczącego Komisji Europejskiej, czy raczej według nowej terminologii, która się zbliża, egzekutywy europejskiej, szkoda, że nie Komitetu Centralnego. I w związku z tym na przykład przez ten rok on jest w stanie bardzo wiele polskich interesów sprzedać, oddać w zamian za poparcie różnych państw europejskich z Niemcami na czele za ówże stołek. No przede wszystkim jest w stanie się zgodzić na tą reformę Unii Europejskiej, która jest nam żeniona, która oznacza centralizację, nie żadną federalizację i trwałe pozbawienie Polski możliwości decydowania no właściwie w każdej możliwej dziedzinie o tym, co się w Polsce dzieje. I to jest zagrożenie, któremu trzeba przynajmniej spróbować za wszelką cenę się przeciwstawić.
A przynajmniej w wielu i to istotnych, bo także bezpieczeństwo, nie tylko tam edukacja, gospodarka, ale wojsko na przykład.
No to co jeszcze zostaje? No będziemy mogli sobie, tak jak powiedzmy teraz samorząd, tak na przykład, nie wiem, zaprojektować zagospodarowanie przestrzenne w miarę.
Pytanie, czy na to się zgodzi także prezydent, bo jeżeli by trzymać litery traktatu, traktatów, ale urzędnicy brukselscy lubią od nich odchodzić, to tego typu zmiany musiały być ratyfikowane, a w Polsce ratyfikuje się ustawą, która trafia na biurko prezydenta i może być zawetowana.
No to jest ważny oczywiście bezpiecznik, natomiast no, im dalej na tej drodze, tym gorzej. Presja w takim przypadku byłaby nieprawdopodobna, również taka medialna. Prawdopodobnie ci, co sprzeciwiają się tego rodzaju centralizacji, byliby przedstawiani jako na przykład zwolennicy polexitu i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy to blokować w każdy możliwy sposób, na im wcześniejszym etapie, tym lepiej. To zresztą wybory prezydenckie za 2 lata i też pewnie no, nie można z góry przewidzieć ich wyniku.
Za 20 miesięcy, mniej niż 2 lata.
Mniej niż nawet niż 2 lata.
No, na wiosnę.
No tak, późną wiosną, tak, na przełomie wiosny i lata. Druga tura była w lipcu, pamiętam. Więc krótko mówiąc, taką próbę trzeba podjąć, nawet jeżeli wiadomo, że no, dużych szans nie ma. Jakieś tam są.
No dobrze, i to jeszcze zapytałem o premiera. To temat będziemy ciągnąć. W jakiej kondycji politycznej premier wyszedł z tej kampanii? Premier Mateusz Morawiecki.
Bardzo dobrej. Ogólnie rzecz biorąc, to musimy mieć tego świadomość, Prawo i Sprawiedliwość no, przegrało, ale wygrało, albo wygrało, ale przegrało. Nasze rządy zostały przed wyborców podsumowane w ten sposób, że zdobyliśmy drugi, najlepszy w historii Polski wynik partii w wyborach do Sejmu. Lepszy był tylko PiS-u sprzed 4 lat. Na przykład Platforma Obywatelska, jak istnieje, to nigdy ją nie poparło tylu wyborców, co nas. Problem leży bardziej w zdolnościach koalicyjnych, znaczy, czy też w tym takim nakręceniu tej antypisowskiej emocji po drugiej stronie, że z drugiej strony nie za bardzo chcą rozmawiać. W każdym, znów podkreślam, normalnym systemie politycznym partia, co ma prawie 200 mandatów, byłaby nie do obejścia i tylko byśmy się zastanawiali, z kim ta koalicja będzie zawarta.
No ale pytanie, na ile sami sobie na to zapracowaliście? To jest częsty argument przez PSL podnoszony, trzeba było z nami rozmawiać wcześniej.
Cóż, zawieśmy tą tezę w powietrzu i niech wisi.
Nie odpowie pan minister. No dobrze,
to... Znaczy być może trzeba było, nie? No to jakby to...
Taktyka na zniszczenie PSL-u, bo chyba taka była przyjęta w PiS-ie kiedyś, że ten PSL to trzeba tam pod próg zgnieść.
No oczywiście, natomiast no cóż można powiedzieć, analiza wsteczna zawsze skuteczna. To jakby ktoś taki mądry jest po czasie, to ja też mogę się zgodzić, że z punktu widzenia znanych już wyników wyborów w 2023 roku pewnie dobrze by było takie gesty wcześniej wykonywać. Cóż, nie cofniemy czasu.
Z punktu widzenia 26 października, jak jest ocena kampanii wyborczej, bo są głosy, że poszło dobrze, że to była taka optymalna kampania na ten czas.
Nie, no, w ogóle jest ona dziełem rąk ludzkich, a nie ma idealnych dzieł rąk ludzkich. Uważam, że sytuacja była trudna, że to nie jest tak, żebyśmy tutaj coś jakoś katastrofalnie zawalili, czy żeby coś było źle, czy żeby ktoś tutaj, nie wiem, miał jakieś szczególne winy, ale to, że kampania mogła być lepsza, no mogła być lepsza, bo lepszy mógł być winny. Znaczy uważam, że zwycięstwo w te wybory, takie w sensie zdobycia samodzielnej większości lub prawie, że samodzielnej większości, było wykonane. Powiedział, że spektrum możliwych wyników PiS-u w te wybory to było gdzieś między 170 a 225 mandatów, no i gdzieś trafiliśmy
po środku,
a no, mogło pójść lepiej.
Czego zabrakło?
To ja powiem ze swojej działki. Zabrakło Centralnego Portu Komunikacyjnego w tej kampanii. Była taka analiza już od jakiegoś czasu, część naszych lokalnych posłów, również to temat kontrowersyjny, wywołuje sprzeciwy społeczne i że lepiej nim tak jakoś szczególnie nie epatować. No tymczasem jest to temat aspiracyjny, przyszłościowy. Takich tematów nam brakowało. Jakiegoś takiej innej nuty niż...
zbyt defensywni w tej kampanii?
Innej nuty niż tylko to, że jest zły Donald Tusk i że damy jeszcze więcej polityk społecznych, skądinąd zacnych i słusznych. Ale też coś takiego, no właśnie mówię, wybiegającego w przyszłość, odpowiadającego na aspiracje Polaków. Polacy, między innymi dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości, nawet głównie dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości, stali się narodem, który jest w swojej przekroju dużo bardziej zamożny, który już te podstawowe potrzeby w wielu przypadkach, oczywiście nie w każdym, ma zaspokojone i chciałby czegoś więcej. Czegoś światowego, nowoczesnego, przyszłościowego i czymś takim jest Centralny Port Komunikacyjny. A na potwierdzenie mojej tezy mam 2 argumenty. Pierwszym z nich jest sondaż Exit Poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, która w poszczególnych regionach poza Exit Polem zadawała jakieś tam merytoryczne pytanie. I na Mazowszu razem z Warszawą zadała pytanie, czy jesteś za budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. I tam 45% respondentów odpowiedziało tak, czyli dużo więcej niż odpowiedziało, że głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Na przykład elektorat trzeciej drogi.
Pociągnąć.
Więc był to temat ofensywny, który mógł nam przysporzyć głosów. A drugie to teraz, kiedy mogliśmy upublicznić informację o pozyskaniu inwestora mniejszościowego dla lotniska, no na mojego tweeta, gdzie po prostu o tym poinformowałem, to nawet dzisiaj nie patrzyłem, ale przepraszam, ale wczoraj wieczorem to miał 1,5 miliona zasięgu, co pokazuje no, nośność tej informacji, atrakcyjność dla ludzi. Więc tak, na pewno.
Ale była CPK decyzja, zabrakło. Żeby.
Tak, już 1,6 miliona.
Żeby nie tylko gratulujemy. Marcin Chorała, pełnomocnik rządu do spraw CPK w naszym studiu.
Że tyle głosów zdobył, ile mój tweet miał. To super.
To byłoby ciut lepiej. A właśnie. A ile pan poseł zdobył głosów?
Zaraz. 48 tysięcy.
To dobry czy zły wynik?
Nie, no, trochę niezręcznie mi się chwalić, ale jednak się pochwalę. No uważam, że bardzo dobry. Startowałem z 4. miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 26. Jest to najlepszy wynik z wszystkich czwórek na listach PiS i wynik lepszy od 21 jedynek na listach PiS.
Rzeczywiście wygląda, ale patrzę, Piotr Müller przeskoczył mu 72 tysiące.
No, nie przeskoczył, bo był na 1. miejscu.
Ale więcej zdobył głosów. No,
oczywiście, to rzecz naturalna.
To skoro przy wynikach jesteśmy, Piotr Müller, taki nie najstarszy zawodnik polityczny, nieco nawet młodszy od pana ministra. Sąsiedni okręg, już o tym mówiliśmy, Kacper Porzyński, też nie najstarszy polityk. Poznań, Szymon Szynkowski-Welsenk, też raczej młodsze pokolenie, dość niezły wynik, ponad 40 tysięcy i wyraźne liderowanie na liście. Małgorzata Wasserman, Kraków, dobry wynik. Mógłbym dalej wyliczać. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości powiedzieli, tymi wynikami chcemy zmiany pokoleniowej w PiS-ie.
Znaczy, wydaje mi się, że w pewnym sensie tak, choć z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że wśród absolutnie najlepszych wyników był niejaki premier Jarosław Kaczyński, no, który
był.
Co by nie mówić, nie jest już najmłodszym politykiem, więc to nie jest takie automatyczne. Są, ale no, w paru miejscach jakby wyborcy dali znać, że już jakby chcieliby czegoś nowego. Świeżego. Znaczy nie tak zupełnie nowego, bo to przecież wszystko są doświadczeni politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Piotr Müller to znany, pan minister też.
Żaden z wyżej wymienionych to nie jest na przykład poseł pierwszej kadencji teraz. Także to tak też pewne doświadczenie, jednak nie tak zupełnie ktoś z królik z kapelusza, ale że tak troszeczkę odświeżenia faktycznie wyborcy zafundowali, można powiedzieć, swoim głosowaniem.
W ten głos wyborców wsłuchuje się Prawo i Sprawiedliwość?
Przepraszam, to już pytanie do władz Prawa i Sprawiedliwości najwyższych, do których nie należy. Przed nami niewątpliwie dyskusja, to akurat takie plotki słyszałem, nad pewnymi zmianami organizacyjnymi, zmianą struktury terenowej. Pewnie, no, prędzej czy później mamy już dosyć przeterminowane kadencje władz, zwłaszcza tych właśnie regionalnych, będzie kongres, więc to no, zmiany. W ogóle partia polityczna, no, to jest taki organizm, który, żeby być żywy, to musi tak raz na jakiś czas się.
To jeszcze dołożę, odnawiać. Michał Dworczyk też dalekie miejsce, bardzo dobry, chyba w ogóle pierwszy wynik w swoim okręgu.
Choć nikomu nie wypominając, jest jeszcze starszy ode mnie. To już powoli go w Stanach co najmniej średnich wiekowych sytuuje.
Panie ministrze, Rafał Trzaskowski ma grubo ponad 50 lat i dalej, wiecznie, jest bardzo młodym, obiecującym politykiem.
Tak jak działacz młodzieżowy Jurek Owsiak czy Jakub Władysław Wojewódzkich, to więc, prawda. Są tacy, którzy są młodzieżą całe życie.
Są dwie sfery, to jest stan duchowny, gdzie w wieku lat 400 paru można być bardzo młodym biskupem i polityka, gdzie w wieku 400 paru można być dalej młodym politykiem. No dobrze, mamy te wyniki, to jest tak, że to jest, będzie jakaś taka albo spisek, albo grupa, albo lobby 40 i 30 latków, które będzie forsować zmiany w Prawie i Sprawiedliwości, czy wy jesteście zatomizowani i nie będzie takiego frontu pokoleniowego?
Po pierwsze, oczywiście w Prawie i Sprawiedliwości nie ma frakcji, w sensie formalnym. Państwo tego nie widzą, pan redaktor tu prawie umarł, zakrztusiwszy się tam nie herbatką, ma. Czy co tam w kubeczku.
Ani jednej frakcji nie ma w waszej partii, ani pół frakcyjki.
Natomiast jeżeli są jakieś grupy, no bo zawsze są, no ktoś z kimś się bardziej zna, z kimś mniej, jakoś tam się trzyma razem, to raczej takie wprost akurat nie wzdłuż podziałów pokoleniowych. No jakby się tak już bardzo dzielić włos na czworo, to może są takie grupy, gdzie trochę więcej tych starszych i takie, gdzie więcej tych młodszych. Ale nie, no to nie jest takie, to nie jest takie proste, to nie jest takie zero-jedynkowe. No, jest bardziej skomplikowane.
CPK, Centralny Port Komunikacyjny, faktycznie w kampanii było cicho i to nie tylko o samym lotnisku, ale także o sieci kolejowej. Chyba też była jakaś decyzja, żeby nie drażnić wyborców, że im się szyny będzie budować i kogoś tam przy okazji tej budowy trzeba będzie pewnie wywłaszczyć, no bo trudno inaczej cokolwiek wybudować. Panie ministrze, opozycja się trochę z tym tak jakby bije, z tym projektem, a to jeden polityk powie, że likwidujemy, a to drugi polityk powie, zastanowimy się, co właściwie pan rozumie z sygnałów opozycyjnych co do tego projektu.
że mają problem. To znaczy z jednej strony wielu, zwłaszcza takich lokalnych polityków...
Ale Kierwiński również, na przykład, zaorać, zniszczyć.
Lotnisko, ale zostawić koleje.
Tak.
A pani poseł Hennig-Kloska na przykład w rozmowie ze mną w innym studiu mówiła zostawić lotnisko, zaorać koleje. Ale tu spore pole do kompromisu koalicyjnego. Pytanie, w którą stronę on pójdzie. Czy obydwa zostawić, czy obydwa zaorać. Nie no, pan poseł Kierwiński jako taki Misiewicz, członek zarządu swego czasu lotniska w Modlinie, odpowiedzialny za to, że je wybudowano tak, że pół roku po wybudowaniu, po otwarciu trzeba było zamknąć. No, wybitny ekspert rynku lotniczego, nie ma co. Nie, no mają problem. No, wiedzą, że to jest dobre, sensowne, że to powinno być kontynuowane, ale z drugiej strony no, czasem takim naturalnym instynktem, że przychodzi jakaś grupka ludzi, mówi, że protestuje, tam widać emocje, no to lokalny poseł, a tu ja będę was reprezentował, nie damy i tak dalej, i tak dalej. No i zainwestowali w to. No i plus Donald Tusk, który oczywiście powie absolutnie wszystko, tyle zachodzić PiS, jakichś tam złodziejskich wywłaszczeniach, coś, no bzdur, strasznych kłamstw, jak w każdej innej sprawie. No i teraz jak tutaj, jak się wycofać?
Ale
tak,
Donald Tusk ma koncepcję, po co nam jedno wielkie mega lotnisko, po co nam gigantomania? My wybudujemy, jako Donald Tusk i moja formacja, 100 małych lotnisk super nowoczesnych.
Co? Tak powiedział?
Nie no, 100 to już się dodaję, bo to niech zachwitnie tysiąc kwiatów. Cytowałem trochę Mao Tse-tunga, no ale powiedział właśnie, że sens był taki, że pana przewodniczącego Tuska, nie Mao Tse-tunga, żeby budować dużo regionalnych lotnisk i żeby one ciągnęły rynek lotniczy.
To jest absurd. Tak, to jest absurd dla każdego, kto ma pojęcie o rynku lotniczym i kto, no nie wiem, zaobserwujmy strukturę lotnisk w innych państwach europejskich porównywalnych wielkością z Polską. Czy na przykład w Hiszpanii jest duży międzykontynentalny port lotniczy? No jest, Madryt Barajas na przykład. I oprócz tego lotniska regionalne też, natomiast no, oparcie na samych lotniskach regionalnych powoduje, że całe segmenty rynku lotniczego oddajemy za granicę, tak jak jest właśnie teraz, ponieważ mamy nasze największe lotnisko, port lotniczy Chopina w Warszawie jest bardzo małym lotniskiem, jak na to największe w dużym kraju.
Jest... Ale jest koncepcja inna. Zbudujmy może, to już nie każde regionalne jest Donald Tusk, ale chyba to pan poseł Kierwiński taką miał koncepcję.
Duoportu.
Nie tam duoportu, to pan minister...
Czwórportu.
Dokładnie, czwórportu. Łódź, Radom, Okęcie, Modlin i że to jest
absurd.
Idealnie...
To jest absurd.
Są blisko siebie. Łódź jest raptem 150 km. To rzut beretem.
No ale no, nikt nie będzie mokry. Przesiadał się pomiędzy lotami na lotnisku w ten sposób, że będzie jechał z Łodzi na Chopina, czy z Modlina na Chopina. On wówczas tym lotem dolotowym poleci do Hamburga lub Frankfurtu i tam się przesiądzie bezpośrednio na lotnisku. No i to jest prosta sprawa, jak za przeproszeniem drut.
O 8.30 pan minister miał mieć jakiś wywiad
tak,
telefoniczny.
Już dzwonią.
Już właśnie widzę. Nie,
nie to podam... Radio Gdańsk lokalne.
A, ale znam numer, dobrze to zapamiętam. To zanim Radio Gdańsk, to jeszcze my zadamy jedno pytanie o tego inwestora. To nie jest tak, że na ostatniej prostej pan minister celowo jakaś rozwiązał i żeby przyblokować, żeby już nie dało się z tego wycofać. Zaszachował pan Tuska tym inwestorem prywatnym.
Ten proces trwał wyboru inwestora od kilkunastu miesięcy. Negocjacje bardzo trudne, twarde i tak się składa, że wyboru dokonaliśmy 13 października jeszcze przed
przypadkiem.
Wyborami.
Och, cóż za zbieg okoliczności.
Ja myślę, że druga strona też chciała nas po prostu przycisnąć, ale ostatecznie się udało uzyskać satysfakcjonującą ofertę, którą mogliśmy
Ostatnie wydać. Pytanie. Za 8 miliardów sprzedał pan wielki polski projekt. Tak mówi opozycja teraz.
Nie, no to bzdura, bo nie wielki polski projekt, tylko samolotnisko. Pakiet mniejszościowy to w ogóle jest nie najłatwiej namówić kogoś, żeby włożył swoje pieniądze, nie mając kontroli właścicielskiej, a nam się udało.
Ja o tym mówił Marcin Horała, wiceminister, odpowiedzialny za Centralny Port Komunikacyjny, poseł poprzedniej, czyli 8, 9 i teraz 10 kadencji. Dziękuję bardzo.
I ja bardzo dziękuję.
Ja teraz zagrał zespół Blondie. Słuchają Państwo Radia Wnet, Poranek Wnet trwa. Zanim następna rozmowa, to teraz zespół Scorpions. Do studia Łukasz Jankowski cały czas jestem z Państwem, a w naszym studium kolejny gość Włodzimierz Skalik.
Kłaniam się, dzień dobry.
pilot sportowy, samorządowiec, ale też polityk, polityk z długim stażem, ale po raz pierwszy trafia do Sejmu. To zapytam o to, bo było jakieś pierwsze szkolenie, już pan pewnie powoli Sejm poznaje, co, jak, gdzie, kiedy, ale zanim do Sejmu, to najpierw chyba pan trafił do Pałacu Prezydenckiego na wczorajsze spotkanie z głową państwa, ostatnie z cyklu 5 spotkań z trzema politycznymi głowy państwa. I jak to spotkanie przebiegło?
Może najpierw odniosę się do pierwszej kwestii. Przestrzeń Sejmu nie jest dla mnie zupełnie obca. Przez 4 lata byłem dyrektorem biura Konfederacji, więc można powiedzieć, całkiem nieźle się orientuję, poruszając się po Sejmie. Natomiast wracając do wczorajszej wizyty u prezydenta Andrzeja Dudy. No cóż, byliśmy w licznym składzie. Wszystkie 3 formacje tworzące Konfederację były reprezentowane. W 5 osób udaliśmy się. I no cóż, po pierwsze zaprezentowaliśmy to stanowisko, które prezentowaliśmy w okresie kampanii wyborczej, prezentując nasze podejście, że nie będziemy uczestniczyć w tworzeniu rządu przez Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską. Nie wspieramy jednego i drugiego procesu i to potwierdziliśmy. Tak, takie jest też oczekiwanie naszych wyborców. Chcemy być tutaj wobec nich uczciwi i rzetelni. Natomiast to, co nas zaskoczyło...
A to jest ciekawe, tu się zatrzymajmy, zaraz do tego zaskoczenia przejdziemy. Ja już się znam, no dla mnie nie będzie zaskoczeniem, ale dla państwa będzie. Ale trochę się, skoro jesteśmy przy tym, że państwo nie wejdziecie z nikim w koalicję. Gdyby zgoda Konfederacji była potrzebna, aby powstrzymać rząd centrolewu, to co wówczas? Jakby pan poseł osobiście zagłosował? Od pana głosu by zależało, czy jednak będzie większość gdzieś dookoła Prawa i Sprawiedliwości, może z PSL-em, a jeżeli nie tego głosu nie będzie, no to do władzy dobierze się centrolew z Tuskiem jako premierem. I co pan zrobi?
Ja jestem przekonany, to prezentowaliśmy w okresie kampanii, że zawężanie scenariuszy możliwych do 2 jest błędem, ponieważ wydaje się, co potwierdza wczorajsza nasza wizyta u prezydenta Andrzeja Dudy, że tych scenariuszy może być bardzo wiele. Wbrew pozorom. Oczywiście początkowo one się układają jak gdyby na 2 możliwe, ale przypuszczam, że ujawnią się też kolejne. Ujawnią się też kolejne i ja wierzę w to, że nie dojdzie do rewolucji, że lewica nie będzie miała wpływu na polską rzeczywistość, na to liczę. Natomiast różnych dróg, które to umożliwią, jest więcej niż koalicja z PiS-em i koalicja z Koalicją Obywatelską.
Do tego jeszcze pewnie tematu wrócimy, tych układanek w tym Sejmie, ale to jedno zaskoczenie, bo jak rozumiem, pan prezydent z jakim komunikatem was przyjął na tym spotkaniu?
Tak, no. Po pierwsze po zaprezentowaniu przez nas naszego stanowiska wywiązała się dyskusja i prezydent stwierdził, że...
Czyli pierwsze pytanie głowy państwa było takie, czy panowie chcą do rządu, tak? Czy panowie widzą jakąś większość, jak to wyglądało?
Tak. To przede wszystkim zaprezentowaliśmy nasze stanowisko w odniesieniu do tych tworzących się koalicji, ale prezydent stwierdził, że sytuacja rodzi się jako dynamiczna. Tak, że i dlatego mówię, że tych scenariuszy pewnie może być więcej. Dla nas to było duże zaskoczenie, ponieważ w dalszej części spotkania padło stwierdzenie, że jedna i druga strona, czyli tak zwana Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska, prezentuje stanowisko, że mają większość parlamentarną. I dla nas to było dość duże zaskoczenie, ponieważ albo jakaś część sejmowa obstawia 2 opcje, tak? Albo ktoś mówi nieprawdę.
Czyli albo PSL mówi i tu mówi, zgadzamy się. Oficjalnie zgadza się z Donaldem Tuskiem, a rozumiem, nieoficjalnie daje jakieś gwarancje PiS-owi, albo PiS blefuje.
No właśnie, innych szczegółów się nie dowiedzieliśmy, nie poznaliśmy. Prezydent nie przekazał nam nic ponadto, natomiast być może Być może jest jeszcze jedno uzasadnienie takiego stanowiska, że prezydent powinien powierzyć misję tworzenia rządu tej formacji, która ma większość sejmową. Tak?
Kto ją ma?
No właśnie. I być może tutaj jest tylko werbalne stwierdzenie, że Zjednoczona Prawica ma tą większość i to miałoby być może umożliwić skierowanie tej misji właśnie w tą stronę.
Panie pośle, już tak można mówić.
Poseł elekt.
Tak, tak jest, poseł elekt pewnie przysięga, czy ślubowanie poselskie, mówiąc zgodnie z regulaminem, 14 listopada nastąpi, ale jak się czyta konstytucję, z momentem wybory już na przykład immunitet przysługuje. Dzisiaj rano w poranku wnet Tomasz Sakiewicz mówił o możliwych różnych koalicjach. Mówił na przykład o koalicji papieskiej, nawiązując do tych sił, które poparły uchwałę Sejmu w obronie świętego Jana Pawła II. Sprawy światopoglądowe, sprawy ideowe mogą być w parlamencie 10. kadencji fundamentem innej większości niż centrola.
Tak, to wielka, wielka szkoda, że redaktor Sakiewicz teraz sobie przypomina o Janie Pawle II i etyce w momencie, gdy w okresie kampanii wyborczej w stronę Konfederacji był skierowany brutalny, ordynarny hejt. Redaktor Sakiewicz nie zainteresował się naszym programem, który przygotowaliśmy już w czerwcu. Opublikowaliśmy go, by zainteresować naszym pomysłem na Polskę naszych wyborców. Wielka szkoda, że dzisiaj próbuje się odwoływać do takich wartości, gdy praktyka wyborcza wskazywała na zupełnie inny system wartości. Tak? I no niestety mamy dzisiaj tego owoce. Mamy dzisiaj tego owoce, że można powiedzieć, że te wybory były niezwykle rozemocjonowane. Opinia publiczna została przez te dwie strony sporu doprowadzona do białości. Wydaje się, że między innymi ta wysoka frekwencja była tymi emocjami wyjątkowo...
Emocjami, które działały na niekorzyść Konfederacji.
Tak, tak. W dwojaki sposób. Między innymi tego typu emocje uniemożliwiały merytoryczną dyskusję na temat pomysłów na Polskę.
Pan poseł miał długą drogę polityczną, bo było i kandydowanie chyba dwukrotnie z list Prawa i Sprawiedliwości. Było członkostwo w Prawicy Rzeczpospolitej Marka Jurka, teraz Konfederacja Korony Polskiej, czyli ugrupowanie Grzegorza Brauna w ramach Konfederacji. Panie pośle, czego zabrakło wam w tej kampanii, bo w tej chwili trwa rozliczanie, ofiarą tego padł Janusz Korwin-Mikke. Słusznie czy niesłusznie?
Jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, wydaje mi się, że postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele.
Zbyt ambitne?
Warto stawiać sobie ambitne cele. Ja jestem przedsiębiorcą, jestem zawodnikiem i jeżeli sobie nie ustawimy wysoko poprzeczki, nie postawimy sobie wysokich wymagań, to osiągniemy niewiele. To jest warunek brzegowy, trzeba wysoko mierzyć. Nie zawsze to wychodzi, nie zawsze to wychodzi. Nam bardzo zależało na tym, żeby uzyskać mniejszość blokującą, ponieważ to pozwalałoby nam dużo bardziej skutecznie wdrażać te najbardziej wartościowe pozycje z naszego programu.
Do tego dużo wam zabrakło, bo ewentualna koalicja centrolewo ma 248 głosów. To dużo.
Tak. I liczyliśmy na to, że tych 40 posłów, czy być może nawet więcej, będziemy mieć. Tak się nie stało, ale wydaje się, że i tak możemy, podsumowując wyniki wyborcze, zwrócić uwagę na to, że mamy o 60% zwiększony stan osobowy. To już nie koło, a klub. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ już nie będziemy musieli nikogo prosić o łaskę, by wyjść z inicjatywą ustawodawczą, co nam otwiera drogę do tego, by najbardziej wartościowe rzeczy...
Janusz Korwin-Mikke z programu Konfederacji. Przejdźmy do personaliów.
Panie redaktorze, to nie nasza wojna. To nie nasza wojna. To nie,
usunięto człowieka z Rady Liderów Konfederacji, gdzie wy zasiadacie. No to jak nie wasza wojna? No, odstrzelili wam kolegę z gremium, słusznie albo niesłusznie.
To nie nasza wojna. Ja się wypowiadam tutaj jako Włodzimierz Skalik, członek Rady Liderów z ramienia Konfederacji Korony
to czyja
Polskiej.
To jest wojna?
I proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, bo słuchacze mogą tego nie wiedzieć. To nie Rada Liderów debatowała na temat Janusza Korwin-Mikkego, tylko sąd partyjny, w którym to sądzie Konfederacja Korony Polskiej nie ma żadnego przedstawiciela. W związku z tym cały ten proces odbywał się poza naszym udziałem i dlatego ja mówię, to nie nasza wojna, nie w rozumieniu, to nie jest wojna, w której uczestniczy Konfederacja Korony Polskiej. Pan prezes Janusz Korwin-Mikke został, no myślę, najbardziej dotkliwie ukarany tym, że będąc na pozycji numer jeden w okręgu podwarszawskim nie zdobył mandatu. Wydaje mi się, że to jest efekt, na którym by można było poprzestać, ale ponieważ to są wewnętrzne sprawy partii Nowa Nadzieja, nie chcemy w to wchodzić. Mam nadzieję, że to środowisko polityczne z tym kryzysem sobie poradzi i będziemy mogli dalej dobrze współpracować.
Janusz Korwin-Mikke nie tylko siebie widzi jako ofiarę, ale także Grzegorza Brauna. Mówi, że to go i Grzegorza Brauna schowano do szafy, żeby zwiększyć wynik.
Ja powiem tak, no zawsze jest raźniej być w jakimś towarzystwie niż w osamotnieniu. Podsumowując to, co się wydarzyło w okresie kampanii wyborczej i efekty wyborów, my jesteśmy jak najbardziej usatysfakcjonowani. Konfederacja Korony Polskiej na 6 jedynek. Zdobyliśmy 4 mandaty i to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić w bardzo trudnych okręgach. W okręgach, można powiedzieć, niebiorących lub słabo biorących. Ja się cieszę,
ale
że...
na różnych konwencjach było dwóch liderów. Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen na często w innej formule albo w drugim szeregu, albo w ogóle nie występował Grzegorz Braun. To się na konwencjach zdarzało, panie
Powiem tak, być może gdyby od nas zależało, gdybyśmy mieli wyłączny wpływ na przebieg kampanii wyborczej, być może byśmy mieli inne pomysły na jej przeprowadzenie. Natomiast fakt funkcjonowania, powiedzmy, tej trasy objazdowej nie powodowało, że my nie prowadziliśmy kampanii wyborczej.
Jasne, ale
równolegle mieliśmy własną trasę.
Jakby patrzeć tak...
Okazało się, że całkiem skuteczną.
Statutowo i prawnie, no to Konfederacja ma 3 nogi, prawda?
Tak jest.
3 środowiska ją tworzą. A w odbiorze publicznym było 2 liderów.
To zależy w jakim odbiorze publicznym.
Panie pośle, powszechnym. Proszę nie czarować rzeczywistości, bo to bardziej świadczy...
Ale to w takim razie opinia publiczna widocznie, to na jakiej podstawie uzyskaliśmy tak świetne wyniki jako posłowie Konfederacji Korony Polskiej. Okazało się, że nasza kampania skromniejsza, może nie tak z takimi fajerwerkami, okazała się chyba nawet bardziej skuteczna.
A to już pytanie nie do mnie, tylko do liderów, do Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Jak oni na to odpowiedzą?
To, panie redaktorze, proszę tych panów pytać.
Do programu pan poseł ma ze sobą program. Na ile pan się zgadza, czy w ogóle środowisko się zgadza z tymi liberalnymi postulatami gospodarczymi, które zwłaszcza mocno podkreślał Sławomir Mentzen?
Panie redaktorze, jestem świetnym punktem odniesienia. Jestem od 90 roku, od wiosny 90 roku przedsiębiorcą. Wspólnie z żoną wówczas założyliśmy swoją rodzinną firmę, która do tej pory funkcjonuje. I można powiedzieć, mam piękny przegląd, w jakich warunkach swobody gospodarczej ja startowałem zupełnie z parteru. I tu rola mediów. Ja zostałem uwiedziony przez media, zachęcony przez media, żeby brać sprawy w swoje ręce. Porzuciłem bardzo atrakcyjny zawód instruktora lotniczego w aeroklubie częstochowskim. Uczyłem latać na szybowcach i samolotach i postanowiłem założyć swoją maleńką firmę z moją żoną. I gdy porównam warunki swobody gospodarczej w tamtym okresie, a teraz w jakich warunkach muszą startować początkujący młodzi przedsiębiorcy, to włos się na głowie jeży.
Pani jest, to w takim wypadku zadam tak pytanie, pani jest beneficjentem pomysłu Leszka Balcerowicza, czy jeszcze nie, wcześniej ja jestem... rządu Rakowskiego i jego ministra Wilczka?
Jestem beneficjentem swobody gospodarczej, która wówczas panowała na początku lat 90. Zwracam uwagę, że założyłem firmę w roku 90.
Czyli już Balcerowicz, to jak pan ocenia, bo to jest też ciekawy punkt odniesienia, jak pan ocenia reformę Balcerowicza, w ogóle politykę gospodarczą Leszka Balcerowicza?
Źle.
Dlaczego? Przecież dał panu możliwość swobody działania.
Nie. Pan Leszek Balcerowicz nie dał mi nic. Natomiast skorzystałem z tej swobody. Natomiast uważam, że polityka Leszka Balcerowicza zrujnowała potencjał gospodarczy Polski. Ponieważ gdy porównamy, w jaki sposób nastąpiła zmiana na przykład w Czechach u naszych sąsiadów, to okazało się, że oni mają gospodarkę rynkową, ale udało im się lepiej zachować potencjał narodowy, gospodarczy. I uważam, że rabunkowa.
Tak samo Węgrzy chociażby, tak? Tych przykładów jest więcej.
Moim zdaniem to jedno nie wyklucza, że może być mądra gospodarka zasobami państwa i jednocześnie swoboda gospodarcza. Jedno drugiego nie wyklucza.
To jak pan patrzy na to, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości, który spolonizował część banków, z powrotem odkupił Polskie Koleje Linowe, odkupił PKP Energetyka, odkupił Polskie Nagrania i tak dalej, można by to ciągnąć.
Tak. Jeżeli chodzi o politykę gospodarczą rządów Prawa i Sprawiedliwości, oceniam jak najgorzej, ponieważ w tym czasie wprowadzono kilkadziesiąt różnego rodzaju obciążeń na przedsiębiorcach. Można powiedzieć, że dzisiaj polski przedsiębiorca jest poganiany. Jednocześnie oczekuje się, że będzie biegał ze spętanymi nogami. Tak? To można powiedzieć, jakie jest podejście do polskich przedsiębiorców, mogliśmy usłyszeć w Toruniu z ust Jarosława Kaczyńskiego.
Tam się mówił, że kogo nie stać na zapłacenie ZUS-u, ten nie powinien iść do...
Nie jest w stanie sobie poradzić w tych warunkach, jakie oni stwarzają, to znaczy, że się do tego nie nadaje.
Chociaż przedsiębiorca nawet teraz po Polskim Ładzie płaci znacznie niższą składkę zdrowotną niż ja, będąc na etacie, ma preferencyjne.
Płacąc kilkadziesiąt innych danin państwowych pod różnymi fałszywymi tytułami, udającymi różnego rodzaju opłaty. To jest skandal. To jest skandal.
Opłatę paliwową płacę tak samo, opłatę podatek cukrowy też płacę. Na tak stronie, samo jak przedsiębiorca.
My na stronie 27 prezentujemy 15 różnego rodzaju podatków, które Konfederacja zniesie w momencie, gdy ministrem finansów będzie nasz przedstawiciel. Jednym pociągnięciem zniesiemy opłatę targową, opłatę uzdrowiskową, opłatę miejscową, podatek od psa i tak dalej, i tak dalej.
Również... Samorządy będą przeszczęśliwe, bo to wszystko płynie w większości do ich. Jest... I to oni ustalają, to często samorządy ustalają wysokość tych opłat od psa. Nie jest wszędzie, to konkretny burmistrz decyduje, czy będzie miał taką opłatę, czy nie będzie.
I uważamy, że takiego podatku, takiej opłaty nie powinno być. Jest taka rzecz, że ja zwracam uwagę, jeżeli już pytamy o kwestie polityki Prawa i Sprawiedliwości.
Rząd, a to często samorząd. Nieraz przedsiębiorca mówi, jeżeli strasznie mnie męczy podatek nieruchomości, to wtedy jest odpowiedź, podatek nieruchomości jest taki sam jak za Tuska. Nie został podniesiony, tylko widełki, tylko to samorządy windują do góry, jak tylko mogą.
Panie redaktorze, podatek od psa jest dlatego, że ustawa na to pozwala i chcemy ustawą uniemożliwić pobieranie tego podatku.
Program gospodarczy, bardziej panu pasuje te 100 konkretów Donalda Tuska, czy bardziej pasuje program Prawa i Sprawiedliwości, bo tam też jest zniesienie przykład ZUS-u obowiązkowego. Wakacje od ZUS-u.
Co innego wakacja, co innego swoboda w podjęciu decyzji. Wakacje informacje, to pod tym kryje się jakaś dziwna terminologia, ponieważ to jest tak naprawdę oszukiwanie wyborców, ponieważ pierwotnie zakładano, że również będzie dobrowolność w ZUS-ie, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Okazuje się, że dzisiaj się Koalicja Obywatelska z tego wycofuje. Wakacje w szczególnych przypadkach. My proponujemy, żeby młody przedsiębiorca mógł sam podejmować decyzje niezależnie od swojej sytuacji.
To już na koniec Konfederacja, bo od tego zaczęliśmy, że prezydent powiedział, mogą być różne w tym parlamencie scenariusze. Który pan by wybrał? Scenariusz bardziej koalicji wartościowej, opartej na wartościach, czy bardziej koalicji liberalizmu gospodarczego? Bo ona też się może w tym Sejmie ukonstytuować.
Panie redaktorze, Mateusz Morawiecki, który ma tworzyć rząd, to jest wielki oszust, który oszukał Polaków różnymi swoimi podpisami w Brukseli, deklarował asertywność, a okazało się, że wpuścił nas w Zielony Ład, Fit for 55 i tak dalej, i tak dalej. Trudno poważnie traktować takiego polityka, który będzie tworzył rząd, który ma tego typu dokonania.
I o tym mówił przedstawiciel Konfederacji, poseł elekt Włodzimierz Skalik. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Godzina 9 wybiła, kończymy poranek. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Czas na serwis informacyjny.
Dzień dobry, 9.1 w tym wydaniu wiadomości. Moralna stolica Europy zagrożona. Profesor Gontarski o centralizacji Unii. Dziś prezydent podsumuje konsultacje powyborcze oraz nie ustają rosyjskie ataki na Awdijiwkę. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości wnet. Prezydent ma możliwość zawetowania ustawy o centralizacji Unii Europejskiej. To ważny bezpiecznik, powiedział w poranku wnet pełnomocnik rządu do spraw CPK, minister Marcin Horała.
Natomiast no, im dalej na tej drodze, tym gorzej. Presja w takim przypadku byłaby nieprawdopodobna, również taka medialna. Prawdopodobnie ci, co sprzeciwiają się tego rodzaju centralizacji, byliby przedstawiani jako na przykład zwolennicy polexitu i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy to blokować w każdy możliwy sposób. Na im wcześniejszym etapie, tym lepiej. No zresztą wybory prezydenckie za 2 lata i też pewnie no, nie można z góry przewidzieć ich wyniku. Krótko mówiąc, taką próbę trzeba podjąć, nawet jeżeli wiadomo, że no, dużych szans nie ma. Jakieś tam są.
Mówił pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała. Cała rozmowa na wnet.fm. Gdyby w momencie wybuchu wojny na Ukrainie Unia Europejska była już scentralizowana, to Putin zająłby Ukrainę, mówił w poranku wnet profesor Waldemar Gontarski.
Niech najpierw te stolice, które lansują ten federalizacji projekt, rozliczą się z wybuchu wojny w Ukrainie. Przecież Niemcy, zapewniając sobie dobrobyt tanim gazem, prowadząc taką, a nie inną w imieniu całej Unii politykę energetyczną, sfinansowali Putinowi napaść na Ukrainę. Oni mieli tani gaz, a Putin miał pieniądze na zabijanie Ukrainy. I ci ludzie mają czelność teraz coś Polsce narzucać. Polska po wybuchu wojny stała się stolicą moralną, moralną Europy.
Mówił profesor Waldemar Gontarski. Konsultacje powyborcze u prezydenta przebiegły w dobrej atmosferze, powiedziała w gościu wiadomości TVP szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Jak przypomniała, kadencja Sejmu kończy się 12 listopada, w związku z tym prezydent ma jeszcze czas na podjęcie decyzji, komu powierzy misję tworzenia rządu. Pierwszego posiedzenia nowego Sejmu można spodziewać się tuż po 12 listopada, dodała Ignaczak-Bandych. Prezydent Andrzej Duda podsumuje przebieg konsultacji dziś o godzinie 12. Sytuacja w Polsce jest tak niestabilna, że powiedzenie, co będzie za miesiąc lub za rok, jest niezwykle trudne, powiedział w poranku wnet redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz.
To już skończyły się czasy, w którym jedni rządzą 4 lata. Prawdopodobnie czeka nas kołowrotek w ogóle rządowy, wynikający ze zmian premiera, ze zmian układów rządowych, kryzysów przy istotnych głosowaniach. To wszystko nas czeka. Kilkanaście partii różniących się może przejąć władzę, ale sprawować ją będzie bardzo trudno i czasem nawet dla dobra państwa będą sięgać po głosy PiSu, a to daje możliwość gry politycznej.
Mówił redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz. Nie ustają rosyjskie ataki na Awdiiwkę. Jak wynika z ustaleń portalu Deep State, na zaporowskim odcinku ukraińskiej armii udało się przesunąć swoje pozycje o kilkaset metrów w kierunku wsi Werbowe. Jednocześnie Ukraińcy bronią się przed atakami Rosjan na wschodnim odcinku. Wróg najintensywniej szturmuje na północnej i południowej flance Awdiiwki. Jak podkreślił na antenie telewizji Inter ukraiński ekspert wojskowy Serhii Hrabski, Rosjanie przerzucają tam swoje najsilniejsze oddziały szturmowe. Jak ocenił, jeśli Ukraińcy stracą to miasto, wróg zdecydowanie polepszy swoje położenie, przede wszystkim dzięki pełnej kontroli donieckiego węzła komunikacyjnego. Da to Rosjanom możliwość manewrowania swoimi siłami ze wschodu na południe, co pogorszy sytuację ukraińskiej armii na południowym froncie. Według danych amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, rosyjska armia straciła już tam od 100 do 200 jednostek sprzętu pancernego, w tym transporterów i czołgów. Kilkadziesiąt stanów USA oskarżyło amerykański międzynarodowy konglomerat technologiczny Meta o celowe uzależnianie dzieci od mediów społecznościowych. Wiążą to w pozwie m.in. z depresją, stanami lękowymi, bezsennością, zakłóceniami w edukacji i życiu codziennym. Meta z siedzibą w Kalifornii jest właścicielem i operatorem m.in. Facebooka, Instagrama, Threads czy WhatsAppa. Meta wykorzystała potężne i bezprecedensowe technologie, aby kusić, angażować i ostatecznie usiedlić młodzież i nastolatki, stwierdza pozew złożony w sądzie federalnym w Kalifornii. Sky News przypomina, że pozew jest wynikiem ogólnokrajowego śledztwa rozpoczętego w 2021 roku przez prokuratora generalnego Kalifornii Roberta Bonte. Zarzuty obejmują m.in. zbieranie wbrew przepisom federalnym w internecie danych dzieci poniżej 13 roku życia bez poinformowania i uzyskania zgody rodziców. Firmie grożą kary cywilne w wysokości od 1000 do 50 tysięcy dolarów za każde naruszenie różnych reguł.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
W dzień zachmurzenie duże i całkowite, w centrum i na południu większe przejaśnienia oraz lokalnie rozpogodzenia, okresami opady deszczu, miejscami mrzawki. Temperatura maksymalna od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 16 na południowym wschodzie.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro.